Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Na Podlasiu tworzy się taki ruch samorządy bez partii. Można by tak to w skrócie nazwać. Czy popiera pan takie tendencje? Czy w ogóle możliwy jest samorząd bez partii?
Oczywiście, że jest możliwy. Przez partia jako organizacja służy do prowadzenia jakiejś tam polityki, jeżeli ona jest wadliwa, to należy szukać innych rozwiązań. No, ja myślę, że bliżej narodu to żadna wada, natomiast ja siedzę blisko tych wszystkich upartyjnionych podmiotów i okazuje się, że partie zaczynają dominować dzięki temu, że na przykład przewodniczący partii obsadza listy wyborcze, stanowiska różne dzieli, synekury, gabinety polityczne itd., itd. I mając tyle narzędzi, nic dziwnego, że partie zaczynają dominować nas, suwerena.
Czyli obywateli.
I Kukiz 15 się temu przeciwstawia. Obserwujemy wyraźnie i Paweł Kukiz nie po to zarzucił swoje estradowe sukcesy, żeby to był jakiś błahy problem. To jest gigantyczny problem, którego my nie chcemy zobaczyć. Otóż społeczeństwo nie bierze czynnego udziału w sprawowaniu nadzoru nad państwem. Budujemy jakieś struktury, które same siebie kontrolują, za sobą chodzą. Tylko tyle, że to jest dalej ten sam sos i ten sam bigos. Rzecz w tym, że to państwo jest nasze, suwerena. I jeżeli w konstytucji Kwaśniewski w podły sposób, powiem, wprowadził 50% próg referendum, to przecież wprowadził go 40% frekwencją. Założenie tej konstytucji było takie z automatu, że za 10 lat siadamy i poprawiamy tą konstytucję. Ale nikt już nie usiadł. Złapali i trzymają. Nie chcą tego puścić.
20 lat minęło.
Tak jest. I prawdę mówiąc, burzymy się przeciwko temu. Chcemy, żeby można było spokojnie powiedzieć, że mamy swojego posła.
Mówi pan oczywiście o jednomandatowych okręgach wyborczych.
I przecież my jako Kukiz 15 stracimy na tym, ale zyskamy jedną bardzo ważną rzecz. Społeczeństwo na przykład w regionie wielkości powiatu będzie miało swojego posła. I ten poseł ma być przez nich wybierany i pracować na ich rzecz. Tylko tyle, że jest jeszcze podział trójwładzy i ten poseł ma być jedną tam na przykład 400 składową Sejmu, czyli władzy ustawodawczej, który idzie do społeczeństwa nie tyle, żeby chodniki naprawiać czy godzić małżeństwa, tylko po to, żeby słuchać, w którym zakresie prawo działa na szkodę obywatela, a w którym działa na jego korzyść. Od tego jest poseł. I on ma iść do Sejmu i zbudować taką koalicję na rzecz takiego pomysłu, które społeczeństwo same oddolnie za pośrednictwem swoich posłów wprowadza do Sejmu. A dzisiaj, proszę państwa, wygląda to w taki sposób, że ministerstwa wymyślają, co my, społeczeństwo, mamy robić. No ja się pytam, bo to jest stare prawidło, czy oni sobie pracę wymyślą, czy nam wymyślą pracę? Bo w założeniu trójpodziału władzy jest taka oto teza zawarta, że przedstawiciele suwerena, czyli władza ustawodawcza, pisze prawo, które wykonuje władza wykonawcza, czyli nie miesza się do pisania prawa, tylko wykonuje to prawo, dlatego minister to jest służący po grecku, a sądownicza rozstrzyga spory, czyli inaczej mówiąc, patrzy, czy władza wykonawcza robi tak, jak społeczeństwo sobie tego zażyczyło. Dzisiaj jest chora sytuacja. Absolutnie chora. To jest tak, że jakiś minister wymyśla coś, wprowadza te farmaceutyczne lobbingi. Przecież to społeczeństwo powinno takie ustawy pisać, a nie farmaceuci.
Gwoli wyjaśnienia. Tutaj pan pije do tych ostatnich przepisów podpisanych przez prezydenta, że apteki mogą prowadzić jedynie aptekarze.
Farmaceuci. Farmaceuci, nie aptekarze, bo nie ma czegoś takiego jak aptekarz, jest farmaceuta. Nawet technicy farmaceutyczni zostali wykluczeni z tego. Czyli inaczej mówiąc...
Ale chciałby pan mieć takie prawo, że pan jako browarnik może prowadzić tylko browar?
Nie, sklep z piwem. Wie pan, sklep z piwem powinienem prowadzić, dlatego że to jest taka odpowiedzialna bardzo funkcja i... No to ja już taką tezę postawiłem, że sklepy sportowe powinni prowadzić sportowcy jedynie. Farmaceuci sobie załatwili monopol totalny na wykonywanie usług. Za chwilę nasze dzieci będą płaciły, od razu mogę powiedzieć, o 1/3 więcej za leki niż dzisiaj się płaci. Dlatego, że ustanowiony ustawowo monopol w centrum miasta jednej apteki spowoduje, że będziecie państwo, czy się chce, czy nie, płacić więcej za leki. Zobaczmy nawet kodeks o ruchu drogowym. To wszystko dla naszego dobra. Niedługo nam samochody każą w garażach trzymać dla naszego dobra. I prawdę mówiąc, denerwuje nas ten fakt i w ogóle ta biegunka ustawowa, te tworzenie tych przepisów, od przepisów, przepisy od przepisów, powodują, że jak mówimy na przykład o podatkach, które przedsiębiorcy płacą, to absolutnie się temu sprzeciwiamy. Nie chcemy grzebać przy CIT-cie, chcemy go zlikwidować. Nie da się już tam nic poprawić. Tam można już tylko to zlikwidować.
No ale jak nie będą płacić przedsiębiorcy, to również my, którzy pracujemy, osiągamy dochody, też nie chcemy płacić podatku dochodowego. Bo dlaczego?
Z natury rzeczy podatek dochodowy to jest kara za pracę. Czym więcej pan pracuje, tym więcej pan płacie. Jak ja takich komunistów tam na przykład z partii Razem wysłuchuję, że ktoś jak zarabia jeszcze więcej, to jeszcze więcej tego podatku proporcjonalnie musi zapłacić, to to już mi bolszewizmem na odległość jedzie, a to się zawsze krwią kończy.
Krwią również się kończy, jeśli dochodzi do zbyt dużych rozbieżności.
Jest kwestia właśnie CIT-u, bo CIT jest w Polsce o tyle chory, że jak ktoś ma pieniądze, nie musi go płacić. No. Tak, dlatego, że on ma kancelarię, jakiegoś tam nie będę wymyślał, bo ten człowiek co i rusz jakieś nowe prawo wymyśla. I zaczynają tak zwane optymalizacje podatkowe wprowadzać.
Albo szukają rachunków na koszty po to, żeby obniżyć zyski.
Więc, tak, faktura, no przecież jak się wyprowadza z Polski pieniądze? To nie są skomplikowane rzeczy. Ktoś założył sobie firmę w Polsce i on tu ma potężne zyski. Nie chce płacić tu podatku, bo na przykład w Holandii od dywidendy nie płaci się podatku, więc on musi ten zysk przerzucić na Holandię. Więc sprzedaje, nie wiem, 4 krzesła w kwocie 2 miliony euro na przykład, bo drogie były. Nikt mu nie zarzuci, bo to jest jego sprawa. Więc on te krzesła tą firmą polską kupuje, ma koszt uzyskania przychodu i śmiga to wszystko, no albo usługę, najlepiej usługę jakąś, bo wtedy się 100% odpisuje od kosztów. W związku z tym my jesteśmy za tym, żeby taki podatek zlikwidować, 1% podatek przychodowy, wszyscy jak jeden płacimy 1% podatek przychodowy. Ktoś tu mówi, no dobrze, a jak inwestycje? No inwestycja to jest wydawanie pieniędzy, a więc w tym okresie czasu się nie płaci w ogóle. A w CIT-ie się płaci, bo przecież amortyzuje się tylko część inwestycyjną, całą resztę jest zyskiem. W tym przypadku ja nie widzę wad tego rozwiązania. Podatek przychodowy jest cenotwórczy, a CIT jest od dochodu. To są dwa różne tematy. Wszystkie firmy, doradcze, księgowe, urzędnicy różnego szczebla, wszyscy, którzy zainteresowani są odpisem z tego podatku, oni się boją nowości i boją się, że nie będą mieli co robić, dlatego że taki doradca podatkowy, co ma doradzać, skoro fakturę państwo wystawia jedno, 1% odprowadzacie, jest do widzenia pozamiatana cała księgowość, nie? Mało tego, księgowość kasowa, czyli masz pieniądze w kasie, to je masz, a w memoriałowej, tak jak dzisiaj, masz pieniądze mieć, a nie masz pieniądze, nie? A od tych pieniędzy, które masz mieć, musisz już podatki zapłacić. W związku z tym dzisiaj na przykład system ten amortyzacyjny jest mordercą. To jest system, który polską przedsiębiorczość morduje, wrzucając polską przedsiębiorczość w ręce banków. Bo jak sobie popatrzycie, to sprytnie wymyślono. Jeżeli kredyt weźmiecie na swoją inwestycję, wszystko pasuje. Jak chcecie z własnych środków, to 2 razy podatek płacicie. Więc to jest system, który wypiera kapitał w spółce.
I to tłumaczy, dlaczego przedsiębiorcy mają na rachunkach dużo pieniędzy, ale nie inwestują.
No bo jak? Bo przez te pieniądze swoje, które ma już tam na rachunku, jeszcze raz zainwestuje, kupi urządzenie, zapłaci na przykład 100, a w koszty może wrzucić tylko 20, reszta jest przychód. Dlatego to trzeba zlikwidować, pożegnać się z tą starą erą i wprowadzić nowoczesny podatek. I uwaga, Unia już pracuje nad zamianą VAT-u na obrotowy podatek należny w chwili sprzedaży. Macie ten moment, no to jak ten 1% podatek wprowadzimy, to wszyscy z Unii tu przyjadą robić interesy, bo tam jest jeszcze gorzej jak u nas. I my mamy jeszcze szansę taką, żeby zaistnieć na rynku podatkowym, o którym się w ogóle nie mówi. Z nas się robi oszustów, ale ja bym marzył o tym, żebym mógł spać spokojnie, bo wiem, kiedy co mam zapłacić i w jakiej wysokości. Tymczasem dzisiaj, proszę państwa, komputer, ten, który tutaj widzę na stole stoi, jest kosztem uzyskania przychodów, pod warunkiem, że jest do 3,5 tysiąca złotych, a jeżeli to jest laptop, to już nie jest. Ale skąd o tym wiedzieć w ogóle? Trzeba pisać o interpretację. Są oszuści. Są, ale to ich trzeba ganiać, a nie wszystkich.